Na kilka miesięcy opuścił urząd, żeby niedawno znów go objąć. Andrzej Nowakowski ponownie został podlaskim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Jest dziś naszym gościem. W studiu także Edyta Wołosik. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Ta sytuacja, można powiedzieć, to zaprzeczenie takich powiedzeń jak nic dwa razy się nie zdarza, czy dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki.
No, panie redaktor, nie będę komentował decyzji przełożonych. Po prostu mnie osobiście było bardzo miło, że po swoim powrocie otrzymałem masę SMS-ów, telefonów. Wszyscy się, po prostu ci, co dzwonią, właściciele zabytków oczywiście, bo z nimi miałem kontakt. I to z całego województwa. Także to bardzo mile byłem zaskoczony, że mój powrót spowodował ich radość.
Ale ciekawe, czy gdy pana zastąpił Piotr Firsowicz, to ci sami ludzie nie wysyłali SMS-ów do Piotra Firsowicza, ciesząc się, że była zmiana. Ale
tego nie wiem.
W związku z powrotem pana na stanowisko konserwatora zabytków wojewódzkiego też przypomniano pewne decyzje kontrowersyjne, zdaniem niektórych, które pan podjął. To między innymi decyzja w sprawie zburzenia chłodni, niezgoda na budowę muzeum archidiecezjalnego, czy też sytuacja z kościołem Świętego Rocha, wycinka zieleni wokół świątyni, wstawienie nowych okien, zbicie tynków. Czy pan uważa, że te decyzje, które podejmował pan podczas tej poprzedniej kadencji, były słuszne? Podpisuje się pan cały czas?
Panie redaktor, ponieważ, co tak jak pani twierdzi, były to kontrowersyjne decyzje, które oczywiście
pewien
redaktor szczególnie w tym celuje, pewnej gazety, ale były kontrole z ministerstwa i nie doszukano się na przykład zieleń wokół Świętego Rocha. Proszę pamiętać, że zieleń, która istnieje wokół obiektów zabytkowych, podlega mojej jurysdykcji, a nie ochronie przyrody, bo gdyby była chroniona pod względem przyrodniczym, to wtedy decyzję by podejmował urząd, który odpowiada za zieleń, czyli za ochronę przyrody. Natomiast zieleń zawsze przy zabytku jest elementem destrukcyjnym. I tutaj niektóre drzewa, które rosną przy zabytkach, to właśnie niszczą te zabytki. I tak się działo z kościołem Świętego Rocha, gdzie właśnie zieleń, małe niby krzaczki, liguster rosnące tam, żywopłot, który później był likwidowany, okazało się, że korzenie ma po 6-7 metrów wychodzące poza mury kościoła. Także tutaj jak najbardziej decyzja była słuszna.
Zostawmy to, co było, przejdźmy do tego, co będzie. Jakie są priorytety na tę kolejną pana kadencję?
Priorytety są, wynikają jak gdyby z ustawy, którą my musimy realizować. Oczywiście są to sprawy bieżące, ale z takim głównym moim priorytetem, który sobie sam jak gdyby narzuciłem, jest kontrola stanu zachowania zabytków sakralnych w poszczególnych diecezjach. To była akcja prowadzona łącznie z poszczególnymi kuriami, także komisja składała się i z pracowników Urzędu Konserwatorskiego, jak również pracowników kurii. Był jeszcze doproszony ekspert z Politechniki, ekspert, i wspólnie 52 obiekty w diecezji białostockiej zostały przejrzane, zostały wydane zalecenia konserwatorskie i według tych zaleceń do roku 2020 poszczególni właściciele, czy powiedzmy administratorzy, w tym wypadku proboszczowie, wiedzą, co mają robić.
A na to pewnie przydadzą się pieniądze, panie konserwatorze, a tych w pana budżecie na dotacje właśnie na zabytkowe budynki, na ich remonty jest wciąż za mało.
To znaczy, moich pieniędzy to rzeczywiście jest mało, ale mam nadzieję, że z rozmowę, którą chciałbym właśnie z panem wojewodą odbyć, będę również sugerował o zwiększenie tej dotacji,
bo ta dotacja
ona jest niewielka. 270 tysięcy to zaledwie na kilka obrazów, bądź też jakieś drobne rzeźby. Na prace budowlane absolutnie z tej dotacji nie mogę nic przeznaczyć, dlatego że prace budowlane tu już sięgają setek tysięcy w zabytkach.
Bo wnioski, które wpływają, też opiewają na dużo wyższą kwotę, bo to 1 200 000
tak,
tysięcy złotych.
W tych mniej więcej okolicach zawsze te wnioski, suma ta właśnie oscyluje. Natomiast tak jak powiedziałem, my gospodarząc tak niewielkimi środkami, staramy się, żeby kierować je do jakichś biedniejszych parafii, które nie mają, powiedzmy, możliwości i raczej na zabytki ruchome, czyli obrazy, tak jak powiedziałem, jakieś drobne rzeźby, czy też nastawy ołtarzowe. Dzisiaj nawet i taka nastawa ołtarzowa jest bardzo droga ze względu na złoto, które jest drogie, a złoto płatkowe to przeciętny taki ołtarz to jest w granicach 200 tysięcy. Kiedyś za 50-60 można było zrobić, także tutaj ceny surowców jak gdyby też determinują koszty.
Warto dodać, że oczywiście są też pieniądze na remont zabytków i z budżetu województwa, i z budżetu poszczególnych miast. Na przykład jeśli chodzi o marszałka województwa podlaskiego, to 800 tysięcy złotych rozdzielono ostatnio. Jeśli chodzi o Białystok, to 1 200 000 złotych. Ale chciałabym, bo pan mówi tutaj o obiektach sakralnych, a ja chciałabym jeszcze poruszyć temat obiektów niesakralnych. I są takie przykłady, gdzie mam wrażenie, poszczególne gminy sprzedają budynek zabytkowy. Z tego powodu są zadowolone, bo i cena była dobra, no i można powiedzieć, jakiegoś tam problemu się pozbyły, bo jednak remont budynku zabytkowego to są różne uzgodnienia i dużo więcej pracy niż niezabytkowego. Jest taki przykład budynku w Białymstoku przy ulicy Dąbrowskiego, kamienica, która do końca 2015 roku tak naprawdę prace już miały być zaawansowane, a one się tak nie rozpoczęły. Czy jest na to rada?
To znaczy, tak jak pani redaktor zauważyła, rzeczywiście środki, które przeznaczę jakby na ten cel, inwestor, który kupuje, to ma zwolnienie w granicach 30-40%, czyli wtedy sprzedający sądzi, że ta suma będzie jak gdyby już takim wstępem na
wkładem na
pracę,
ten remont,
na te tak? prace remontowe. I tutaj no trudno, ja przekazałem kompetencje odnośnie zabytków w mieście panu prezydentowi w 2015 na początku i właściwie to o zabytki miejskie powinien dbać konserwator miejski i pan prezydent, który jest, że tak powiem, gospodarzem miasta. Natomiast tutaj osoba, która nabyła ten budynek, no trzeba ponaglenie po prostu, czy zapytanie nawet wysłać, żeby w jakiś sposób stwierdził, dlaczego do tej pory ten zabytek stoi i nic się przy nim nie dzieje. To jest normalna procedura. Są odpowiednie przepisy, odpowiednie paragrafy.
Tam nawet był zapis, że budynek może wrócić w zasoby miasta, jeśli właśnie nic się nie będzie działo. Czy właśnie urzędnicy powinni dochodzić tego, żeby w takich sytuacjach być konsekwentni?
Wszystko zależy, jaki tam obowiązuje plan i co w planie miasto przewidziało w tym miejscu. Bo jeżeli nie ma planu, to trzeba zrobić plan, w jaki sposób określić, jak ten budynek ma się dalej w przyszłości, czym ma być otoczony, jaka skala tej zabudowy i tak dalej. Także tutaj może ze względu na to, że brak planu, to inwestor właściwie nie wie, w co ma inwestować. Czy chronić sam budynek, który może przy decyzjach planistycznych, powiedzmy, go wkomponować w jakiś większy obiekt, czy sam sobie ma ten budynek istnieć. To są różne decyzje, no, bardziej planistyczne, bardziej takie przyszłościowe. Natomiast sama polityka miasta to powinna być taka, żeby i zachęcać, ale i egzekwować.
Czy zdarzają się wnioski o wyłączenie budynku z rejestru czy z ewidencji zabytków?
Jeżeli chodzi o ewidencję, to kompetencje do wyłączania z ewidencji ma wojewódzki konserwator zabytków, natomiast obiekty rejestrowe to sprawę prowadzi sam minister. Także tutaj, jeżeli chodzi o rejestrowe, to bardzo ciężko jest wyłączyć, chyba że po prostu tego budynku już nie ma. Mieliśmy kontrolę 2 lata temu, bodajże to w naszym województwie około chyba tylko 8 obiektów brakowało do listy tej, która była aktualna, rejestrowa w suwalskim dawnym województwie, chyba z 50 nawet. Także musieliśmy je odpowiednią procedurą wyłączać już, że tak powiem, z urzędu.
A w ewidencji?
Ewidencja to jest ruchoma rzecz. Ewidencja to są obiekty, które są zabytkowe, ale muszą być jeszcze one ujęte w miejscowym planie. Wtedy ich zabytkowość jest jak gdyby bardziej taka mocniejsza, że tak powiem, bardziej kwalifikuje te obiekty do zabytków wpis w planie miejscowym, bo tak to obiekt ewidencyjny w ustawie, która obowiązuje nas, nie figuruje. Nie ma ewidencji jako formy ochrony zabytków. Jest tylko wpis do rejestru, pomnik historii, plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie właśnie zabytki muszą być wyszczególnione i podana ich rola w danej przestrzeni. Natomiast sama ewidencja to, tak jak powiedziałem, ona tworzy się również w różny sposób, bo każda gmina nawet może stworzyć swoją własną ewidencję, bo tak jak powiedziałem, są budynki, które są ważne dla gminy ze względów historycznych, ze względów na, powiedzmy, okoliczności.
Różne sentymenty, tak? Że ktoś znany mieszkał.
Na przykład
mieszkał,
ktoś
tak?
mieszkał, czy się ktoś urodził, ktoś znany, prawda? I wtedy budynek ma swoje lata, powiedzmy, ma jakieś drobne artystyczne detale architektoniczne, coś w tym stylu. Dochodzi jeszcze właśnie ten aspekt historyczny. Już mamy pewien zespół jak gdyby tych wszystkich czynników, które pozwalają nam określić ten budynek jako zabytkowy.
Dziękuję za rozmowę.
Z podlaskim wojewódzkim konserwatorem zabytków Andrzejem Nowakowskim rozmawiała Edyta Wołosik.